Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Piotr Król w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś chciałbym porozmawiać o Ukrainie. Ukrainie, która za kilka dni będzie świętować 30. rocznicę niepodległości. Dziś naszym gościem jest Krzysztof Stanowski. Działacz opozycji demokratycznej w PRL, były wiceminister edukacji, były wiceminister spraw zagranicznych, dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej w Lublinie, pomysłodawca i organizator wielu inicjatyw na rzecz pomocy i solidarności z Ukrainą, z którym dziś właśnie chciałbym porozmawiać o tej najnowszej inicjatywie Ukraina30.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
No właśnie, czym jest ten projekt?
Kiedy nasz sąsiad czy sąsiadka ma urodziny, to zwykle kupujemy kwiaty, jakiś drobny prezent, idziemy, życzymy wszystkiego najlepszego. Tak właśnie jest dziś z Ukrainą. Ukraina, nasz najbliższy, szczególnie jeśli patrzymy tutaj z perspektywy Lublina, sąsiad, obchodzi 30. rocznicę niepodległości, 30. rocznicę urodzin. I z tej okazji prywatne osoby, a dołączyło do nas bardzo wiele organizacji pozarządowych, postanowiły wspólnie świętować tę rocznicę. Przygotowaliśmy wspólne życzenia dla Ukrainy, które podpisujemy i do których zachęcamy do podpisywania. Życzenia są na stronie ukraina30.pl. Zbieramy wspólny kalendarz. Różne organizacje robią najrozmaitsze wydarzenia. Ktoś robi wystawę książek w bibliotece, ktoś inny organizuje koncert, spotkanie z artystami, a ktoś może jednak zdecyduje się wyjechać z przyjaciółmi na Ukrainę albo po prostu zaprosi kilku pracowników czy kilku przyjaciół, spotkają się, porozmawiają. Te wszystkie wydarzenia razem zbieramy pod logiem Ukraina30.pl i zachęcamy wszystkich do włączenia się.
To powiedział pan o organizacjach, wielu organizacjach pozarządowych. Właściwie nie sposób ich wszystkich wymienić, także nie sposób pewnie wymienić wszystkich nazwisk, które też swoim autorytetem, wieloletnim doświadczeniem właśnie we współpracy także z Ukrainą, współpracy międzynarodowej, w organizacji pomocy, różnego rodzaju akcji. No, tych nazwisk i nazw jest oczywiście bardzo dużo, ale to nie są przecież przypadkowe i osoby, i organizacje.
Dziś to już ponad 30 organizacji, bardzo różnych organizacji. Są wśród nich Stowarzyszenie Gazet Lokalnych czy Fundacja Nasz Wybór, z lubelskich organizacji Europejski Dom Spotkań, Fundacja Nowy Staw, ale też Ashoka, Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza z Lublina, Armia Zbawienia, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Fundacja Widowisk Masowych z Ptaszkowej, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej czy Fundacja Borussia. Wiele, wiele znanych organizacji. Co bardzo ważne, i to chyba po raz pierwszy udało nam się w tej akcji, wiele z tych organizacji na co dzień nie zajmuje się sprawami polsko-ukraińskimi. Bo to, że Krzysztof Stanowski czy osoby mnie podobne angażują się w sprawy dobrego sąsiedztwa Polski i Ukrainy, to oczywiste. Natomiast bardzo wiele z tych organizacji to organizacje po prostu prowadzące różną działalność i postanowiły do nas dołączyć. Wśród tych osób, które są inicjatorami akcji, rzeczywiście jest wiele postaci, które od lat angażują się w sprawy polsko-ukraińskie. Z zasady raczej nie są to politycy. Warto wymienić Bogumiłę Berdychowską, warto wymienić Izę Chruślińską, Jacka Michałowskiego, Danutę Kuroń, bardzo zasłużoną w sprawach polsko-ukraińskich, ale też Danutę Przywarę z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Mirosława Skórkę z Związku Ukraińców w Polsce, czy Pawła Kowala. To są wszystko ludzie, którzy społecznie zaangażowali się w tę akcję. Społecznie, bo tak naprawdę nie mamy żadnego zaplecza organizacyjnego, nie mamy żadnego konta, nie zbieramy pieniędzy. Społecznie zrobiliśmy, przygotowaliśmy stronę, Społecznie Andrzej Fil przygotował loga akcji i serdecznie zapraszamy do ich wykorzystywania. I wspólnie organizujemy różne wydarzenia. Takim centralnym wydarzeniem będzie świętowanie w Forcie Sokolnickiego w Warszawie 29 sierpnia. Przez cały dzień będziemy razem świętować.
No właśnie, tych wydarzeń, które się będą odbywały, które można też zgłosić, które można zasygnalizować, jest to oczywiście bardzo, bardzo dużo. Ważne jest też to, że właśnie jest to takie otwarcie do tego, żeby dzielić się z tymi wydarzeniami, żeby na swoich portalach, kontach w mediach społecznościowych te loga i wydarzenia umieszczać, żeby akcja promieniowała.
Tak naprawdę każdy z nas może się dołączyć do inicjatywy Ukraina30.pl. Po pierwsze, można się podpisać pod życzeniami. Po drugie, zamieścić na stronie domowej społecznościowej baner Ukraina30.pl. Jeszcze raz przypominam, adres strony Ukraina30.pl. Tak samo znajdziecie nas na Facebooku. Można napisać tekst i wiele osób pisze teksty. Można zorganizować wydarzenie i mamy wspólny kalendarz, w którym je zamieszczamy, ale zachęcam do jeszcze jednej rzeczy. Zachęcam do zajrzenia na stronę, żeby zobaczyć historię niepodległości Ukrainy.
Tam jest... No właśnie, tam jest ten jeden element, takie kalendarium. Przejrzałem go, ono nie jest takie oczywiste, to kalendarium. Ja miałbym, mam takie wrażenie, ale jest bardzo ciekawe. Jest, no właśnie, bez wątpienia prezentuje ważne, kluczowe elementy w historii tej 30-letniej niepodległości Ukrainy.
Są rzeczy, które są oczywiste, jak deklaracja niepodległości, ale staramy się, żeby tam były też wydarzenia sportowe, sukcesy.
Złota piłka dla Andrzeja Szewczenki.
Złota piłka dla Andrzeja Szewczenki, ale też zwycięstwo w mistrzostwach Europy w juniorów w piłce nożnej, ale też memorandum budapeszteńskie, o którym czasem zapominamy. Taki bardzo ważny moment w historii Ukrainy, kiedy podjęła ona decyzję rezygnacji z broni jądrowej, którą posiadała. Warto pamiętać, Ukraina po uzyskaniu niepodległości była naprawdę trzecim mocarstwem atomowym świata. I Ukraina podjęła decyzję, wyciągnęła rękę do sąsiadów i powiedziała, rezygnujemy z tej broni, a państwa, przede wszystkim Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Rosja również, zobowiązały się do gwarancji terytorialnych, nienaruszalności granic terytorialnych. Jakże inaczej wyglądałby konflikt rosyjsko-ukraiński, jakże trudniejsza byłaby okupacja Krymu, gdyby Ukraina była państwem atomowym. Jestem przekonany, że tamta decyzja była słuszną decyzją. Decyzja o rezygnacji z broni atomowej, natomiast jednocześnie nakłada to na wszystkich sąsiadów, też na nas, zobowiązanie do wspierania kraju, który dobrowolnie zrezygnował z tego typu możliwości szantażu.
To jedno z ważniejszych wydarzeń w tych ostatnich 30 latach. No właśnie, ale jakby wróćmy do tego 91 roku, do tego momentu, w którym Ukraina staje się państwem niepodległym. Chociaż na początku właściwie to też eksperci dosyć powszechnie mówią, to była jednak taka hybryda, czyli państwo, które próbuje skończyć z totalitaryzmem i które próbuje wprowadzać demokrację. No nie był to łatwy moment i nie był to łatwy, czy nie jest, bo właściwie można powiedzieć, że on trwa, łatwy proces, ale ogromne wyzwanie dla państwa ukraińskiego w tamtym czasie.
Zdecydowanie tak. Doprowadzenie do niepodległości Ukrainy wcale nie było takie oczywiste i warto pamiętać, że istotna była rola ministra Skubiszewskiego, istotna była rola Polski.
Polski, która jako pierwszy kraj uznała tę niepodległość.
Ale więcej. Polski, która faktycznie nawiązała dyplomatyczne relacje jeszcze z sowieckimi republikami, zanim ogłosiły niepodległość. To zupełnie nieprzyjęte w dyplomacji, by równolegle utrzymywać prawie stosunki dyplomatyczne ze stolicą i z regionami. Minister Skubiszewski podjął decyzję tego typu relacji. Ale jednocześnie to kwestia wielu ludzi. Ja sam wówczas jako naczelnik Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej pierwszy wspólny zlot, pierwszy wspólny obóz, jaki organizowaliśmy z Piastunami, z ukraińskimi skautami, odbył się wiosną 90 roku. Nie było jeszcze państwa ukraińskiego, a już powstał, no nie całkiem legalny w tym momencie, skauting ukraiński. Mówimy o skautingu ukraińskim na terenie Ukrainy. Nie mówimy o skautach, którzy byli wokół Związku Ukraińców w Polsce i tych organizacji, które wówczas tutaj istniały. I wiedzieliśmy, że powinniśmy wspólnie nawiązać kontakty. Wiedzieliśmy, że jest bardzo wiele rzeczy, które nas łączy.
Dzisiaj pan mówi, wiedzieliśmy, ale to pewnie nie było takie oczywiste chyba wtedy. I takie łatwe.
Ja jestem człowiekiem, który przez długi czas jako więzień polityczny, osoba zaangażowana w podziemną Solidarność, nie miał paszportu. Dla nas przełamanie zamknięcia w granicach było obsesją. Myśmy doskonale rozumieli, że przez ostatnie 450 lat były dwa sposoby, żeby zostać bohaterami narodowymi w naszej części świata. Pierwszy sposób polegał na tym, żeby zabić bardzo wielu sąsiadów. Drugi sposób polegał na tym, żeby sąsiedzi zabili ciebie. Tymi bohaterami czasem jeszcze zostawali poeci, którzy opowiadali tę historię. I myśmy wtedy, właśnie te kilkadziesiąt lat temu, zrozumieli, że bohaterów należy szanować, że historia jest bardzo ważna, ale nie chcemy być jej niewolnikami. I że chcielibyśmy zrobić wszystko, żeby nasze dzieci nie powróciły do tego modelu, w którym bohaterem narodowym zostaje się w ten sposób, że trzeba zabijać albo zostaje się zabitym. I stąd tak wiele wśród organizacji pozarządowych, wśród zwykłych ludzi właśnie w latach 90. inicjatyw, które pomagały otworzyć się na sąsiadów, zrozumieć sąsiadów, które pomagały uczyć się języka sąsiadów. Ja wówczas byłem jednym z liderów Fundacji Edukacja dla Demokracji i w ramach tej organizacji pozarządowej, która funkcjonowała z jednej strony w Polsce, ale z drugiej strony wszędzie do chińskiej granicy, czyli Białoruś, Ukraina, Litwa, Rosja, Kaukaz, Azja Centralna od 1993 roku w Uzbekistanie aż po Mongolię. Jako polska organizacja pozarządowa wspólnie z partnerami budowaliśmy wspólne inicjatywy, których istotą było właśnie budowanie demokracji lokalnej, tak jak do dziś wspieramy demokrację lokalną i udaną reformę decentralizacyjną w Ukrainie.
No właśnie, to przeświadczenie o tym, żeby historia nie dzieliła, czy pomimo trudnej historii budować te nowe relacje, to też no dzisiaj brzmi dobrze, ale wiemy też, że dzisiaj bywa to trudne, co mówić o momencie wcześniejszym o 30 lat, kiedy pewnie te doświadczenia i były jeszcze żywsze wiele osób. Dla wielu osób pewnie to były trudne, ta próba budowania tych relacji.
Jakiś przykład bardzo ważny na pewno dało nam środowisko paryskiej kultury, Jerzy Giedroyć, i oni to zrobili pod koniec lat 40., koło 49 roku. Oni powiedzieli, jeżeli chcemy zbudować stosunki z sąsiadami, musimy zaakceptować, pogodzić się z tym, że Lwów to miasto ukraińskie, choć oczywiście ma wiele elementów polskiej historii, i że Wilno będzie częścią niepodległej Litwy, jeżeli taka Litwa będzie miała szansę powstać. I tamta decyzja była chyba kluczowa i pomogła ona później budować świadomość i potrzebę budowania tych relacji. Pamiętajmy, pierwszy zjazd Solidarności w 1981 roku przyjął taką odezwę, taki list do robotników krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Znów, czy to było rozsądne? Pewnie nie. Czy przyspieszało stan wojenny? Raczej tak. Ale było gestem, który został zauważony i który jest bardzo ważny. I te gesty w tych wzajemnych stosunkach są istotne i widzimy je. Ja sam mam okazję, dziś pracuję jako dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Miasta Lublin. Zawsze z okazji rocznicy Konstytucji, Dnia Niepodległości otrzymujemy życzenia ze strony ukraińskiej, ze swojej strony. Również prezydent Lublina wysyła takie życzenia do różnych partnerów, w tym do partnerów z Ukrainy. Tu w Lublinie, obok Warszawy, została zainicjowana akcja Płomień Braterstwa. Kilka lat temu w parę osób z przyjaciółmi poszliśmy na cmentarz 14 sierpnia żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej, którzy razem z Wojskiem Polskim w wojnie polsko-sowieckiej walczyli o niepodległość Polski i Ukrainy. Nie zawsze polscy i ukraińscy żołnierze wspierali się nawzajem. Bywały inne sytuacje, ale w tym momencie byli razem, ginęli razem, walczyli razem. Pułkownik Bezruczko był kluczową postacią, która dowodziła obroną Zamościa. I właśnie udało się najpierw troszkę przyjaciół, a później harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego, z Ukraińskiej Organizacji Skautowej namówić do tego, żeby wspólnie położyć kwiaty, wspólnie się pomodlić.
Tych gestów zresztą potem było więcej, no bo kwestia także renowacji, pewnych inicjatyw, które no właśnie służyły temu, że o których także tutaj w Studiu Wschodnim żeśmy w naszym programie mówili, które służyły o tym, żeby ten chyba jednak taki zapomniany epizod pewnego braterstwa, pewnej współpracy jednak pokazać ludziom, szczególnie tutaj u nas w Lublinie, który przecież pełni pewnie też szczególną rolę, jeśli chodzi o te relacje.
Takich przykładów jest bardzo wiele. W tym roku Lublin upamiętnia pewną wyjątkową postać. Błogosławionego księdza Emiliana Kowcza. Ukraińskiego proboszcza spod Lwowa, grekokatolickiego, który za ratowanie Żydów, za ratowanie żydowskich dzieci został zesłany na Majdanek. Miał możliwość prawdopodobnie wyjścia, ale odmówił i tutaj zginął. Upamiętniamy go jako jedną z tych osób, które potrafiły wyciągać rękę do partnerów, niezależnie od różnych konfliktów politycznych, różnych sporów. Jest bardzo ważne, żebyśmy my, obywatele, zwyczajni ludzie, nie pozostawiali polityki międzynarodowej polityką. Ja sam byłem wiceministrem spraw zagranicznych w czasie polskiej prezydencji, ale jestem głęboko przekonany, że jest bardzo ważne, że wiele miast powinno mieć partnerów i w Ukrainie, i w Niemczech, i w Czechach, i w Słowacji. To nie jest tak, że tylko w Ukrainie chcielibyśmy mieć więcej w Białorusi, że każde nasze dziecko, każda nasza klasa powinna mieć jakiś przyjaciół, partnerów po tamtej stronie i że to jest coś, co buduje taką naszą odporność. Niezależnie od tego, kto będzie rządził w Kijowie czy w Berlinie, niezależnie od tego, kto będzie rządził w Warszawie, potrafimy utrzymać te relacje.
Temu też służy projekt Ukraina30.pl, o którym dziś rozmawiamy z Krzysztofem Stanowskim, byłym wiceministrem spraw zagranicznych, dyrektorem Centrum Współpracy Międzynarodowej w Lublinie. Do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil.